Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu i jednocześnie kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera, jest naszym dzisiejszym gościem. Witam serdecznie.
Witam panią, witam państwa.
Pani wizyta w Stargardzie i spotkanie z seniorami to część kampanii wyborczej. Jakie potrzeby przede wszystkim sygnalizują seniorzy?
Seniorzy przede wszystkim chcą czuć się bezpiecznie, nie chcą być samotni i rzeczywiście takie domy i takie kluby seniora, jak zobaczyłam tutaj w Stargardzie, to jest odpowiedź na ich zapotrzebowanie, bo ludzie żyją w Polsce coraz dłużej, chcą być aktywni, a życie układa się czasami tak, że najbliżsi wyjeżdżają, żyją w innych miejscach, a ta samotność jest nie do wytrzymania. Ale także mówią o tym, co jest dla nich bardzo ważne, że jednak ich emerytury są za niskie i to samodzielne utrzymanie się jest także bardzo trudne. Może nie dzisiaj na tym spotkaniu, ale na innych seniorzy zwracają uwagę na opiekę i na służbę zdrowia. To także dla nich ma ogromne znaczenie. Pytają o nasz program dla seniorów, a z którego jesteśmy bardzo dumni, bo to jest program chyba najlepiej skonsultowany. Mieliśmy ponad 100 spotkań w całej Polsce ze środowiskami seniorów. I czasami seniorzy podsyłali nam rozwiązania. Na przykład
czy jest szansa na to, aby jakieś rozwiązania wdrożyć?
Znaczy, ten program polityki senioralnej, który jest w programie Koalicji Obywatelskiej, jest naszym priorytetem i na pewno wtedy, kiedy wygramy wybory w październiku, ten program będzie wprowadzony, bo to jest jeden z najważniejszych programów. Za chwilę co czwarty Polak będzie już seniorem i będziemy musieli naprawdę, no w Stargardzie, z tego co państwo mi opowiadali, właśnie co czwarty mieszkaniec Stargardu już ma powyżej 60 roku życia, więc mamy
16 tysięcy seniorów.
Mamy o kogo dbać i kim się zajmować.
Współpraca, a nie kłótnia. O to apeluje Koalicja Obywatelska. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, wierzy pani, że tak się może stać?
Ja mam nadzieję,
jest możliwa pomiędzy
politykami? Mam nadzieję, że tak się stanie, bo politycy mogą się różnić, mogą się spierać, ale nie może być tak, że się oszukuje, kłamie, daje fałszywe świadectwo i manipuluje się hejt. No, to nie może mieć miejsca po jakiejkolwiek stronie. Dlatego apeluję i namawiam wszystkich, żeby jednak ważyli swoje słowa, bo to, co dzieje się w internecie, zostaje i kiedyś będzie trzeba się z tego wytłumaczyć. To nie ginie w powietrze, to wszystko jest zapisane. A tak się zachowując, politycy dają przyzwolenie na takie zachowania także w społeczeństwie, bo skoro my nie potrafimy pokazać innej jakości zachowań, to ludzie zaczynają zachować się w ten sposób i to dzieli ludzi. Na tych spotkaniach, na których jeździmy po Polsce, ludzie mówią, zróbcie coś, żeby był spokój. No bardzo bym chciała, żeby tak było. Ja mogę gwarantować, że ja będę zachowywała się i działała tak jak teraz, ale apeluję do innych. Ponieważ wtedy, kiedy mówimy nieprawdę, wtedy, kiedy oskarżamy innych dla celów politycznych, no budujemy jeszcze większą przepaść, a nie naprawiamy państwa. To jest najważniejsze. Są wybory, więc powinniśmy rozmawiać merytorycznie. Na przykład o seniorach, na przykład o służbie zdrowia, a nie zajmować się tylko to, co kto powiedział.
Ja zacytuję tymczasem. Podwyższenie płacy minimalnej jest w interesie wszystkich, również przedsiębiorców. Bez tego nie uda się zapewnić postępu i zbudować państwa dobrobytu. To słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem mowa jest o podwyżce całkowicie bezprecedensowej, czytamy w stanowisku Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak więc, pani zdaniem, pani marszałek, pogodzić interesy pracowników, pracodawców i państwa w tym zakresie?
To wszystko można zrobić, tylko po pierwsze trzeba słuchać ludzi, trzeba wiedzieć, jak działa gospodarka, trzeba wiedzieć, jak działają firmy, trzeba wiedzieć, z jakimi problemami firmy się borykają. Ja zgadzam się z jednym, Polacy zarabiają za mało i powinni zarabiać więcej. I co do tego tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości. I w naszej propozycji proponujemy podwyżkę dla tych, którzy zarabiają najmniej i ta podwyżka będzie, ale ona nie będzie kosztem pracodawcy, bo wyobraźmy sobie małą firmę, w której pracują 3 osoby i nagle właściciel dowiaduje się, że z dnia na dzień dekretem musi podnieść pensję na taką, a nie inną wysokość. Skąd on ma wziąć na to pieniądze, skoro rachunek ekonomiczny na to mu nie pozwala? My proponujemy dopłaty do tych najniżej zarabiających, a jednocześnie obniżkę podatków. Więc nawet w momencie, kiedy już osoba będzie zarabiała więcej, to także niskość podatków spowoduje, że te zarobki będą jeszcze większe, a pracodawca nie będzie z tego punktu ponosił kosztów. Nasza propozycja jest prorozwojowa, więc ludzie muszą więcej zarabiać, ale będzie to możliwe wtedy, kiedy przedsiębiorca będzie mógł pieniądze wydawać w inwestowanie w swoją firmę, kiedy podatki będą mniejsze i ludzie naprawdę będą chcieli pracować, bo zobaczą, że praca się opłaca, bo pracując mogą zyskać więcej pieniędzy.
Lewica, w tym Wanda Nowicka z Wiosny, apeluje do pani, by Koalicja Obywatelska poparła lewicowy pakt dla kobiet. To postulaty związane między innymi z aborcją, refundacją in vitro. Czy jest szansa, że Koalicja Obywatelska poprze taki pakt?
W styczniu tego roku Koalicja Obywatelska przygotowała tak zwaną deklarację styczniową, w której jest kilkanaście punktów dotyczących spraw najważniejszych dla kobiet. I rzeczywiście w tym pakcie nie ma niczego, co dotyczy aborcji, bo my uważamy, że ta ustawa, która jest w tej chwili, powinna być respektowana i wykonywana. Jest w naszym kraju prawo i skoro jest tak zapisane w ustawie, to to prawo powinno być egzekwowane, a nie jest. Natomiast sprawa in vitro, antykoncepcji, różnych zarobków kobiet i mężczyzn, kwot w spółkach Skarbu Państwa. To wszystko jest w naszym projekcie i on jest dużo szerszy niż propozycje Lewicy. Także bardzo chętnie porozmawiamy, ale w tym jednym punkcie no mamy inne zdanie, co nie znaczy, że te kilkanaście punktów, które my przygotowaliśmy, a są szersze niż propozycja Lewicy, nie moglibyśmy razem wprowadzić.
Polityka rządzi się swoimi prawami, a kampania wyborcza, można powiedzieć, to swoisty targ. Takie wrażenie odnosi się, gdy poszczególne partie wzajemnie krytykują swoje postulaty wyborcze i prześcigają się w tym, co potencjalny wyborca chciałby usłyszeć.
Znaczy, ocena programów konkurencji jest rzeczą naturalną, tylko wszystko zależy, w jaki sposób się to robi. No, każdy ma swoje rozwiązanie i chce do swojego rozwiązania przekonać, więc to jest naturalne, ale trzeba starać przede wszystkim znać program przeciwnika, jeżeli się go krytykuje i trzeba na ten temat rozmawiać. Rzeczywiście w tej kampanii jest za dużo obietnic. Nasz budżet jest taki, jaki jest i trzeba to weryfikować. No, nie możemy obiecywać gruszek na wierzbie, bo potem wyborcy będą zawiedzeni, że obiecuje im się coś, co nie zostanie zrealizowane.
Czy budżet jest w stanie udźwignąć te kolejne obciążenia?
Zależy, które. Zależy, które. Ta nasza propozycja, która jest przygotowana, jest realna do wykonania, jest policzona. Wiemy, skąd na to wziąć środki, więc tutaj mogę powiedzieć uczciwie, tak, to co obiecujemy jest możliwe do zrealizowania.
Koalicja również obiecuje 13. emeryturę na stałe, niższe podatki, czy też czeki na opiekę nad osobą niesamodzielną. Jakie jeszcze propozycje i co miałoby zaważyć na tym, aby wyborcy 13 października oddali głos na Koalicję Obywatelską?
W tej chwili chyba najważniejsze to jest zdobycie zaufania, bo rzeczywiście tych obietnic w przestrzeni publicznej jest bardzo dużo, ale ludzie muszą zaufać, mieć przekonanie, że ci rozmówcy, czy te ugrupowania, które z nimi rozmawiają, są wiarygodne. Ja mam wrażenie, że Polacy słuchają nas, oceniają i nabierają tego zaufania, że to, co obiecujemy, że dotrzymamy słowa, a poza tym tak naprawdę pokazaliśmy kiedyś, że potrafimy dobrze gospodarować naszym budżetem, że zostawiliśmy budżet w bardzo dobrej kondycji, dlatego Prawo i Sprawiedliwość mogło zrealizować swoje słynne 500+, dlatego, że był budżet w świętej kondycji. Więc my jesteśmy odpowiedzialni i chyba Polacy to dostrzegają i mam nadzieję, że 13 października potwierdzą to w wyborach.
Radosław Sikorski mówi, że usunięcie się Grzegorza Schetyny z pierwszej linii pokazuje jego moc. A co ma pokazać wysunięcie na pierwszy front kobiety? Silnej, ale kobiety.
W dzisiejszych czasach nieważne, czy politykiem jest kobieta, czy mężczyzna. Te czasy już minęły na szczęście. Kto patrzy się, jakim się jest politykiem, jaką się ma wiarygodność, czy jest się samodzielnym, czy niesamodzielnym politykiem. Decyzja Grzegorza Schetyny była bardzo odpowiedzialną decyzją i pokazuje, że Schetyna jest zdeterminowany, żeby koalicja te wybory wygrała, a ja jestem także zdeterminowana, żeby ten wynik był jak najlepszy i żebyśmy mogli za ten miesiąc pokazać Polakom inną alternatywę i pokazać, że można Polską inaczej rządzić.
Wysunięcie pani kandydatury na premiera miało ocieplić wizerunek Koalicji Obywatelskiej?
Nie, pokazać, że można inaczej, że skoro część społeczeństwa chciało zmiany, chciało innego kandydata, ugrupowanie demokratyczne, odpowiedzialne, takie jak jest koalicja, wyszło z taką propozycją.
kończąc naszą rozmowę, zapytam jeszcze tak. Opozycja potrzebuje 231 mandatów, aby mogła pani zostać premierem. Zdaniem Schetyny sondaże zaczną pokazywać większe poparcie dla koalicji właśnie w drugiej połowie września. Tymczasem sondaże wyborcze pokazują znaczną przewagę Prawa i Sprawiedliwości.
Ja przypominam, że te wybory z 2007 roku, jeszcze na 2 tygodnie przed wyborami, Platforma przegrywała, a potem wygraliśmy te wybory. Kampania się rozkręca. Ja jestem przekonana, że zostanie zauważona przez Polaków, że dostrzegą to, co my robimy. I rzeczywiście liczę na to, że w dniu wyborów ten rezultat będzie dla nas pozytywny, bo naprawdę wiemy, czego chcemy, wiemy, jak to chcemy zrobić i możemy Polakom zaproponować bardzo dobrą debatę, rozmowę i współpracę na 4 lata.
A silna Polska, Polska jutra, pani zdaniem, jaka powinna być?
Przyjazna, otwarta. Polska, w której każdy czuje się dobrze i czuje się bezpiecznie. Taka Polska, w której każdy może rozwijać swoje pasje i nie musi się martwić, że ktoś go za to krytykuje. No, taka Polska, w której wszyscy będziemy dobrze i może krok po kroku zaczniemy zasypywać ten podział, bo to jest wyzwanie, boję się, że nie najbliższe lata, ale musimy to zrobić.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu i jednocześnie kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera.
Dziękuję bardzo.